zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. W krótkim czasie poznamy decyzję prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej cen prądu w 2019 roku, zapewnił wiceszef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Paweł Mucha. Sejm uchwalił w piątek nowelę, która m.in. obniża akcyzę na energię elektryczną. Senat poparł ją z piątku na sobotę w nocy bez poprawek. Teraz czeka na podpis prezydenta. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha na antenie radiowej Trójki poinformował, że ustawa jest analizowana. Zastrzegł, że prezydent znał założenia projektu i oczekiwał od strony rządowej, że tego rodzaju działania będą podejmowane. Paweł Mucha zapewnił też, że decyzja prezydenta Polski w sprawie ustawy zostanie ogłoszona w krótkim czasie.
We właściwym czasie, wtedy kiedy pan prezydent zakończy analizę, ale ja tutaj też tajemnicy żadnej nie zdradzam. Pan prezydent mówił o tym, że w przypadku takich projektów ważnych z punktu widzenia społecznego, a na pewno społecznie nieakceptowalne były podwyżki cen energii elektrycznej, będzie działał sprawnie, bo pełni rolę służebną wobec społeczeństwa i to wprost, cytując pana prezydenta, można się tutaj spodziewać, że ta weryfikacja i decyzja będzie ogłoszona w krótkim czasie.
Rządowa ustawa zmniejsza akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za megawattogodzinę. Obniża też o 95% opłatę przejściową. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne zostają zamrożone na poziomie z 31 grudnia 2018 roku. Z kolei ceny energii w 2019 roku zostają ustalone na poziomie z 30 czerwca 2018 roku. Ustawa zakłada też rekompensaty dla firm energetycznych. Ma wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Niemiecka telewizja CDF zapowiedziała odwołanie się od wyroku krakowskiego sądu okręgowego w sprawie serialu Nasze matki, nasi ojcowie. Niemcy mają podjąć stosowne kroki po otrzymaniu wyroku na piśmie. Sąd nakazał producentom m.in. publikację przeprosin za nieuprawnioną sugestię, że żołnierze Armii Krajowej reprezentowali postawy antysemickie i nacjonalistyczne. CDF żałuje, że krakowski sąd okręgowy nie uwzględnił wystarczająco wolności sztuki, przekazała niemiecka telewizja agencji DPA. Producenci serialu mają solidarnie zapłacić też na rzecz 94-letniego powoda żołnierza Armii Krajowej i byłego więźnia Auschwitz Zbigniewa Radłowskiego 20 tysięcy złotych. Orzeczenie jest nieprawomocne. Odnosząc się do sprawy, doktor habilitowany Mirosław Szumiło z IPN-u ocenił, że jest to kuriozalna sytuacja, iż sąd musi rozstrzygać o oczywistej prawdzie historycznej.
Że to właśnie Niemcy ponoszą główną odpowiedzialność za Holokaust, a tutaj Armia Krajowa nie miała z tym absolutnie nic wspólnego, czy żołnierze, członkowie Armii Krajowej. Natomiast ten serial Nasze matki, nasi ojcowie jest wyrazem pewnej niemieckiej polityki historycznej, taktyki stosowanej już od wielu lat, pewnego przerzucania odpowiedzialności za Holokaust na innych. Niemcy w ten sposób próbują się jakby oczyszczać. Pokazywanie żołnierzy Armii Krajowej, którzy mordują Żydów, czy po prostu pokazują swoją nienawiść do Żydów, to jest tutaj ewidentne przekłamaniem rzeczywistości historycznej i próbą pokazania Polaków jako współwinnych za Holokaust, a co oczywiście nie ma nic wspólnego z tym, co się działo w rzeczywistości.
Pozew przeciwko twórcom filmu złożyli w 2013 roku żołnierz Armii Krajowej i więzień Auschwitz, kapitan Zbigniew Radłowski oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Polska zamierza protestować przeciwko podwójnym standardom w Unii Europejskiej, a chodzi o praktyki, jakie stosuje Francja, wskazał szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Francuski przywódca Emmanuel Macron zapowiedział m.in. podniesienie uposażeń oraz zwolnienie z podatków honorariów za nadgodziny. Obietnice mają związek z gniewem społecznym we Francji, którego następstwem są protesty żółtych kamizelek. To zdaniem polskiego MSZ-u może doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego w Unii Europejskiej deficytu budżetowego, a ten wynosi 3% PKB. Unijni urzędnicy w obliczu planów Macrona są obojętni. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, pytany w 2016 roku, dlaczego Komisja stosuje wobec Francji taryfę ulgową w sprawie deficytu, odparł, bo to jest Francja. Profesor Mieczysław Ryba, politolog, uważa, że cała sytuacja pokazuje, jak w rzeczywistości funkcjonują zasady europejskie.
Odpowiedź polskiego ministra spraw zagranicznych nie tyle wprost ma wywrzeć nacisk na Francję, żeby ona nie potęgowała deficytu budżetowego, który to deficyt uderza w całą strefę euro, tylko ma jak gdyby pokazać, że te ataki na Polskę za kwestie o wiele bardziej błahe, które wykonywał chociażby prezydent Macron, nie powinny mieć miejsca, no bo skoro w Francji nie zabrania się czynić wydatków ponad miarę, które destabilizują walutę, wspólną walutę europejską, no to co ma wobec tego Unia Europejska do Polski, która chociażby porządkuje swoją przestrzeń sądowniczą, a w sferze finansów ma bardzo zbilansowany budżet.
Sytuacja we Francji wciąż jest napięta. Protest żółtych kamizelek trwa tam od 17 listopada. Uczestnicy ruchu protestują przeciwko wciąż rosnącym kosztom utrzymania. W sobotę rano na północy Francji w związku ze strajkiem zatrzymano 10 osób. W tym roku nie poznamy raportu z prac Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Wiceszef komisji, poseł Jarosław Krajewski, poinformował, że komisja zrobi to w przyszłym roku. Wyjaśnił, że powodem opóźnienia są nowe materiały, z którymi trzeba się zapoznać. Według wcześniejszych zapowiedzi ogłoszenie raportu miało nastąpić na przełomie listopada i grudnia. Poseł Jarosław Krajewski zapewnił, że sprawozdanie jest w przygotowaniu. Niewykluczone jednak, że przed jego ogłoszeniem potrzebne będą przesłuchania świadków.
Komisja dość intensywnie dokonuje kwerendy materiału zebranego pod kątem sporządzonych wniosków, które zostaną uwzględnione w sprawozdaniu. To, że Komisja Śledcza dzisiaj nie przesłuchuje kolejnych świadków, nie oznacza, że nie pracuje, ponieważ naprawdę ten raport, to sprawozdanie jest w przygotowaniu. Nie możemy dzisiaj wykluczyć, że będzie konieczność przesłuchania kolejnych świadków lub świadków już wzywanych przez Komisję, ponieważ my cały czas dostajemy również nowe materiały, mimo tego, że Komisja od 2 lat pracuje, to również musimy się zapoznać z tymi materiałami, które zostały na przykład odnalezione i które uzyskaliśmy w grudniu bieżącego roku.
W poniedziałek Komisja Śledcza ma się zapoznać z nowymi niejawnymi dokumentami, które wpłynęły do niej od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według nieoficjalnych informacji portalu wpolityce.pl dokumenty dotyczą przestępczości zorganizowanej w Gdańsku oraz niektórych wątków zagranicznych związanych z aferą Amber Gold. Sejmowa Komisja Śledcza od lipca 2016 roku bada prawidłowość i legalność działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład spółki Marcina P. Amber Gold, która miała inwestować w złoto, ogłosiła upadłość w 2012 roku. W ramach tzw. piramidy finansowej oszukała blisko 19 tysięcy osób. 188 ton artykułów pierwszej potrzeby trafi do końca roku do obozów dla uchodźców w Grecji, poinformowała minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa. Projekt jest realizowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego wartość wynosi 1 000 000 zł. Pomoc otrzyma około 20 tysięcy najbardziej potrzebujących. Grecja ponosi bardzo duży wysiłek związany z przyjęciem uchodźców, szczególnie tych, którzy przypływają na łodziach, wskazała minister Beata Kempa. Dlatego Polska zorganizowała dla tych osób dodatkową pomoc.
I zdecydowaliśmy się finansować jako państwo polskie wniosek na nieco ponad 1 000 000 zł i rozdać uchodźcom teraz w czasie świąteczno-noworocznym przede wszystkim paczki żywnościowe około 188 ton, czyli 10 bardzo dużych tirów, które pojechały do Grecji w tym przypadku kontynentalnej i tam w obozach rozdać paczki wszystkim żywnościowe z chemią, z kwestiami dotyczącymi ich bezpieczeństwa zdrowotnego, a także paczki dla dzieci. To są pomoce szkolne, drobne pomoce szkolne, które pomogą im również w jakiś określony sposób zająć czas i zająć w drobnych zajęciach edukacyjnych. To jest niezwykle ważne.
Transport do Grecji już wyruszył. Paczki do końca roku otrzymają m.in. Saloniki, Ateny oraz Aleksandropol. Do tej pory Polska przekazała na pomoc Grecji około 2 000 000 zł. Minister Beata Kempa przypomniała, że nasz kraj pomaga ofiarom konfliktów na całym świecie, m.in. w Syrii, Iraku, Libanie oraz w Afryce. Wstrzymanie budowy gazociągu Nord Stream 2 byłoby trudne ze względu na zaawansowaną fazę realizacji tego projektu. Uznał tak unijny komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger. Polityk zabrał głos w tej sprawie w rozmowie z niemieckim tygodnikiem Der Spiegel. Gazociąg budowany jest od dawna i nie może być już tak łatwo zatrzymany, stwierdził unijny komisarz. Przyznał zarazem, że nigdy nie był wielkim zwolennikiem Nord Stream 2. Zdaniem Oettingera krytykowanie gazociągu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa nie jest powodem, by wstrzymać jego budowę. Amerykański przywódca zarzuca władzom w Berlinie, że zgadzając się na Nord Stream 2, uzależniają Niemcy od rosyjskiej energii. W rozmowie z Der Spiegelem komisarz do spraw budżetu zaapelował również do Gazpromu, by ta rosyjska firma zgodziła się na uczciwą umowę dotyczącą dalszego używania istniejących na Ukrainie gazociągów. Zgodnie z obecnym planem Nord Stream 2 ma być gotowy pod koniec 2019 roku. Budowie sprzeciwiają się m.in. Ukraina, Polska i inne kraje bałtyckie. Egipskie siły bezpieczeństwa zabiły w sobotę 40 terrorystów powiązanych z piątkowym zamachem bombowym na autobus turystyczny w Gizie, poinformowało w komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Rajdy sił bezpieczeństwa przeprowadzono przeciwko dżihadystycznym bojownikom w Gizie i na Półwyspie Synaj. Według egipskiego MSW 30 z nich zabito w Gizie podczas wymiany ognia. Planowali oni serię zamachów na sektor turystyczny, miejsca kultu chrześcijan i siły bezpieczeństwa, głosi komunikat ministerstwa. Nie podano szczegółów operacji ani czy oddziały sił bezpieczeństwa poniosły straty. Nie wiadomo też, czy do ataków na terrorystów doszło jednocześnie. Do eksplozji doszło w piątek po południu niedaleko popularnego wśród turystów zespołu piramid w Gizie. Bomba była ukryta pod murem i wybuchła w pobliżu autobusu przewożącego 14 turystów z Wietnamu. W wybuchu zginęło 3 wietnamskich turystów i egipski przewodnik. 10 osób zostało rannych. W Madrycie trwa europejskie spotkanie młodych, organizowane przez ekumeniczną wspólnotę TZ. Podczas pierwszej medytacji brat Alois zachęcał do większej otwartości na drugiego człowieka i gościnności, która jest źródłem radości. Blisko 15 tysięcy młodych ludzi spotkało się w jednej z hal targowych, która na kilka dni została zamieniona na miejsce modlitwy. W sobotę główne spotkania odbywały się w centrum Madrytu, a więcej w relacji ojca Marka Raczkiewicza, redemptorysty.
Nie zapominajmy o gościnności. To wezwanie chcemy zgłębiać w tych dniach i w całym nadchodzącym roku w Teze i gdzie indziej. W książeczce spotkania znajdziecie 5 propozycji na rok 2019, które utorują drogi rozważania i działania, mówił brat Alois podczas rozważania. Gościnność zbliża nas ponad różnicami, a nawet podziałami istniejącymi pomiędzy chrześcijanami, między religiami, wierzącymi i niewierzącymi, między narodami, stylami życia lub wyborami politycznymi. Gościnność, rzecz jasna, nie wymazuje tych podziałów, ale sprawia, że patrzymy na nie w innym świetle. Czyni nas zdolnymi do wzajemnego słuchania i dialogu, podkreślił brat Alois. Młodzież gorącymi oklaskami podziękowała za gościnność w Madrycie, gdzie została przyjęta przez 170 parafii i ponad 3,5 tysiąca rodzin. W sobotę młodzież rozpoczęła o 8:30 rano modlitwą w parafiach wraz z lokalnymi wspólnotami. Był czas na wzajemną prezentację, a nawet gorącą czekoladę. Następnie wspólnie rozważano pierwszą i drugą propozycję z książeczki spotkania. Odkrywajmy w Bogu źródło gościnności oraz bądźmy uważni, aby dostrzec obecność Chrystusa w swoim życiu. O godzinie 13 w 10 kościołach w centrum Madrytu rozpoczęła się modlitwa, którą zakończyła krótka medytacja prowadzona przez braci z TZ. Następnie młodzież wzięła udział w jednym z 25 warsztatów w zależności od zainteresowań i potrzeb.
Do uczestników wydarzenia list wystosował prezydent Polski Andrzej Duda. Jesteście głosem chrześcijańskiej Europy, ambasadorami pokoju i pojednania, napisał prezydent. Życzył też, by po powrocie ze spotkania młodzi pozostali takimi w swoich rodzinach i lokalnych społecznościach. A europejskie spotkanie młodych potrwa do 1 stycznia. Pośród obcokrajowców uczestniczących w wydarzeniu Polacy stanowią najliczniejszą grupę. Jest ich tam 3,5 tysiąca. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.